Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj pan Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Rzadko mamy gościć prezesa tak potężnej instytucji u nas w naszym lokalnym radiu, więc pytanie na początek, panie prezesie, o powód przyjazdu na ziemię lubuską do Zielonej Góry.
Do Zielonej Góry zawsze warto przyjechać. Wspaniałe województwo, lasy, mili ludzie. Natomiast tak naprawdę cieszę się, że w końcu można spotkać się choćby z moimi współpracownikami na żywo, bez pośrednictwa wideokonferencji. I dobrze, że wychodzimy z epidemii i mogę przyjechać, podziękować pracownikom Narodowego Funduszu Zdrowia województwa lubuskiego za zaangażowanie i wkład w walce z epidemią. To naprawdę oddani, zaangażowani ludzie.
Panie prezesie, no właśnie, no wydaje się, że tę sytuację covidową mamy w kraju już nieźle, można powiedzieć chyba nawet dobrze opanowaną. Statystyki pokazują, nie mówię o tych z weekendu, bo one pokazują troszeczkę mniej zakażeń, ale codziennie około 200 zakażeń. To nie jest wysoki poziom. Pytanie takie, czy odetchnął pan już po tym, co się w ostatnim roku działo? No bo przecież to na NFZ-cie, na państwu spadł ten główny ciężar walki z COVID-em.
Powiedziałbym, że może główny ciężar walki to nie. Główny ciężar walki to jednak medycy, lekarze, pielęgniarki.
Ale wszyscy, nad nimi są państwo, którzy finansują to.
Zaangażowani. Prawda. Natomiast faktycznie staraliśmy się brać udział we wszystkich działaniach, które pomagały poradzić sobie z tą epidemią. Bardzo się cieszę, że chyba żegnamy się już. Natomiast życie uczy, że nie można popadać w euforię, zanim całe społeczeństwo nie zostanie zaszczepione. Bo przecież podstawowym zadaniem i powiedziałbym obowiązkiem każdego obywatela jest zaszczepienie się, żebyśmy uzyskali tę odporność społeczną.
No właśnie, szczepienia to moje kolejne pytanie, które miałem panu zadać. Wykonano w Polsce blisko 28 milionów iniekcji, czyli szczepień. Szczepionkę przyjęło już ponad 17 milionów Polaków, w tym w pełni zaszczepionych jest ponad 11 milionów. Pytanie jest takie, kiedy uzyskamy tę odporność zbiorową, bo to jest ten najważniejszy element, do którego przecież dążymy poprzez szczepienia. No bo mówią o tym specjaliści. Jak to będzie dalej wyglądało?
Przede wszystkim pan redaktor przytoczył liczby, które są imponujące. Proszę zauważyć, że tutaj również Narodowy Fundusz Zdrowia uczestniczył w organizacji Narodowego Programu Szczepień i te szczepienia idą błyskawicznie, można powiedzieć. Natomiast to jest dopiero połowa drogi. Nie chciałbym mówić, jaki procent mieszkańców naszego kraju musi się wyszczepić, żebyśmy uzyskali odporność, bo na ten temat powinni wypowiadać się...
I oni mówią, około 70% populacji dorosłej.
I wszyscy powinniśmy zachęcać do szczepień. Oczywiście my urzędowo niejako, jako Narodowy Fundusz Zdrowia, ale także zachęcam państwa, wszystkie media do tego, żeby tłumaczyć, dlaczego warto się szczepić i że to jest szansa na odbudowę normalnego życia.
A pan się już zaszczepił?
Naturalnie.
Już dawno tak. Pewnie, tak?
Dawno jak dawno. Wtedy, kiedy była moja pora, powiedziałbym, a to miało miejsce na tyle dawno temu, że jestem już zaszczepiony obiema dawkami, tak jak cała moja rodzina, łącznie z dziećmi.
I bardzo dobrze, można powiedzieć. Polecamy szczepienia każdemu. Po prostu szczepmy się, to jest dla naszego bezpieczeństwa. W ten sposób tylko wygramy walkę z koronawirusem. Panie prezesie, Ministerstwo Zdrowia, rząd generalnie chce wprowadzić ograniczenia w przylotach do Polski i Wielkiej Brytanii. Chodzi o to, żeby osoby przylatujące przechodziły kwarantannę kilkudniową, czy kilkunastu nawet dniową. Wariant Delta, ten wariant koronawirusa podobno jest niebezpieczny na tyle, że bardzo łatwo przenosi się z osoby na osobę. Czy to może nam zakłócić w jakiś sposób tę walkę, skuteczną jak dotąd walkę z koronawirusem?
Jeszcze raz powtórzę, że nie chciałbym tutaj wcielać się w rolę eksperta od epidemiologii, natomiast wszyscy mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju obostrzeniami, które nam się bardziej lub mniej podobały. Czasem są to decyzje bardzo odważne dotyczące choćby zamknięcia, nie wiem, restauracji, hoteli. W tym wypadku mówimy o kwarantannie po przylocie. Wszelkie te działania służą temu, żeby ochronić społeczeństwo polskie przed nawrotem choroby, czy też przed rozprzestrzenianiem się epidemii. I myślę, że warto z rozmysłem patrzeć na te działania i jednak stosować się do obostrzeń.
To zapytam pana w takim razie nie jako specjalistę od spraw medycznych, ale jako urzędnika. Czy pan, gdyby miał wprowadzić taką decyzję, proszę państwa, twardo, okej, postępujemy właśnie w ten sposób, kwarantanna, ograniczamy przyloty, to są trudne decyzje, nie ukrywajmy.
trudnych decyzji wiele było podejmowanych podczas epidemii. Myślę, że odwaga w podejmowaniu trudnych decyzji pozwoliła nam uzyskać ten efekt, który mamy, czyli wychodzenia z epidemii.
No dobrze, panie prezesie, mówi się o tym, że jesienią wystąpi jednak czwarta fala. Chciałem spytać w tym momencie o szpitale, które zostały przemianowane na szpitale covidowe. Tych jednostek było bardzo dużo w całym kraju, to naturalne. Co będzie dalej z tymi jednostkami? Wiadomo, że część z nich już wróciła do normalnego systemu ochrony zdrowia, ale część podobno ma pozostać i być w tej gotowości, w tej czujności przed jesienią. Jak to będzie wyglądało?
Mówiąc o szpitalach, przede wszystkim należą się ogromne podziękowania dla zarządzających szpitalami, ale także dla pracujących tam osób, również za tę mądrość i elastyczność w działaniu. Epidemia charakteryzuje się takimi falami nasilenia i osłabienia, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, i nauczyliśmy się wszyscy pewnej elastyczności już walcząc z epidemią. I oczywiście, że należy przechodzić do normalnego działania, do działań zdrowotnych, do których powołane były szpitale, ale nie można zapominać o tym, że ta epidemia może do nas wrócić, więc pewne zabezpieczenie musi być. Wiemy już, że szpitale potrafią zmienić profil swojego działania i nastawić się na walkę z epidemią w bardzo krótkim czasie, za co również dziękuję.
No tak, ale dopytam w takim razie, ja rozumiem, że część szpitali pozostanie w tej gotowości, będą to nadal szpitale covidowe i czekamy do jesieni?
Tak zwane drugiego poziomu, niecałe szpitale, raczej tylko łóżka, które są przeznaczone dla pacjentów zakażonych. Natomiast, tak jak mówię, dostosowujemy liczbę łóżek w gotowości na przyjęcie pacjentów zakażonych do poziomu epidemii i w razie potrzeby naturalnie, że jest możliwość rozszerzenia tej działalności.
Dopytam w takim razie jeszcze o Zieloną Górę, ponieważ tutaj sytuacja wydarzyła się tego typu, że akurat jesienią ukończono budowę obiektu nowego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, to będzie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka dopiero, przekształcono od razu ten obiekt w szpital covidowy, który sprawdzał się zresztą doskonale i pomagał wszystkim potrzebującym. Tutaj, jeżeli chodzi o ten stricte jednostkę, no to tu nie ma jakby wydzielania łóżek, bo to jest zupełnie nowy szpital. On będzie utrzymany dalej jako ten covidowy?
Trudno mi powiedzieć, jakie będą decyzje regionalne dotyczące w tym wypadku Zielonej Góry, czy też województwa lubuskiego szerzej. Tu oczywiście odpowiedzialny za to jest pan wojewoda, z którym bardzo dobrze nam się też współpracuje, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji zarówno z dyrektorem oddziału, jak i wojewodą. Wiele szpitali, które były na ukończeniu, Zielona Góra, Warszawa, przyspieszono prace związane z oddaniem do użytku tych placówek po to, żeby były placówkami covidowymi. Natomiast wiadomo, że docelowo będzie tam prowadzona działalność medyczna, do której zostały powołane te placówki. Kiedy to się wydarzy? Tutaj oczywiście uzgodnienia między panem wojewodą i panem dyrektorem oddziału wojewódzkiego.
Zgodzimy się, chyba że najlepiej by było, gdyby te szpitale covidowe stricte, czy te oddziały, no nie były już nam potrzebne w ogóle, prawda?
Jest to oczywiście idealna sytuacja, do której dążymy, ale myślę, że jeszcze pewna gotowość nam się przyda.
Dobrze, panie prezesie, na koniec mamy jeszcze kilka minut, porozmawiajmy o teleporadach, bo one wywoływały bardzo dużo emocji w trakcie, prawda, COVID-u, kiedy nie było tych kontaktów bezpośrednich z medykami, z lekarzami. Mówi się o tym, że te teleporady były nadużywane, tak mówiła część, twierdziła część pacjentów, pojawiały się również skargi na tego typu działania. Wiadomo, że w COVID-zie to było w COVID-zie nieuniknione i nie można było inaczej funkcjonować, ale w tej chwili...
Teleporady są dobrodziejstwem i osiągnięciem, które pozwoliło nam przetrwać COVID i z teleporad rezygnować nie można. Natomiast musimy się nauczyć racjonalnie i zdroworozsądkowo korzystać z tego typu kontaktu z medykami i dlatego wspólnie z panem ministrem Niedzielskim staramy się wprowadzić pewne zasady, które przede wszystkim zagwarantują bezpieczeństwo pacjentów i ten nieograniczony dostęp do swojego lekarza, pielęgniarki. W związku z tym teleporady jak najbardziej chciałbym, żeby zostały, ale żeby były stosowane w sposób taki, który gwarantuje bezpieczeństwo pacjentom i zgodnie z oczekiwaniami pacjentów. Do tego dążymy.
A nie obawia się pan, że mogą być one nadużywane?
Oczywiście, że się obawiamy, że mogą być nadużywane, że są sygnały od pacjentów, mówią jasno, że część placówek medycznych jednak przesunęło ciężar działalności na rozmowy telefoniczne i nie wszyscy pacjenci są z tego zadowoleni. Dlatego płatnik narodowy, czy też minister zdrowia musi wprowadzić pewne regulacje, które zagwarantują dostęp pacjenta, osobisty dostęp pacjenta do lekarza.
Kilka dni temu media podawały, że Narodowy Fundusz Zdrowia podważa część sensowności wykonywania tak zwanych teleporad i może domagać się części zwrotu środków od placówek tego pierwszego kontaktu służby zdrowia od lekarzy, no właśnie za niewypełnione czy źle wypełnione teleporady. Jak to wygląda?
Wszystkie świadczenia, które są realizowane przez naszych kontrahentów, bo przecież mówimy tutaj o umowach między Narodowym Funduszem Zdrowia a przedsiębiorcami na przykład prowadzącymi działalność medyczną, muszą być realizowane zgodnie z obowiązującym prawem. Również zgodnie z zarządzeniami, które informują o tym, czy też określają, w jaki sposób teleporady mają być realizowane. Jeżeli są realizowane w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, no to oczywiście możemy to skontrolować, a w efekcie kontroli mogą zaistnieć jakieś sankcje. Natomiast to nie jest nic niezwykłego. To dotyczy wszystkich świadczeń realizowanych w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Czyli żadna nadzwyczajna sytuacja tutaj się nie dzieje.
Jesteśmy od tego, żeby kontrolować również realizację świadczeń w tym zakresie, ale to jest normalna sytuacja. Od zawsze w Narodowym Funduszu Zdrowia obowiązują przepisy, w oparciu o które trzeba realizować umowę, a Narodowy Fundusz Zdrowia może kontrolować i sprawdzać, jak te świadczenia są realizowane właśnie dla dobra i bezpieczeństwa pacjentów.
Oby Narodowy Fundusz Zdrowia tych kontroli jak najmniej wdrażał, bo to będzie świadczyło o tym, że wszystko jest okej. Okay. Pacjenci się nie skarżą i jesteśmy na dobrej ścieżce.
Wiele kontroli kończy się tym, że stwierdzamy, że wszystko działa jak należy i do tego dążymy.
I bardzo dobrze. Musimy już kończyć. Naszym gościem był dzisiaj pan Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam państwa. Dobrego dnia.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.